Wichlerz. Wielkopolski magazyn rolniczy.
Witam mocno i serdecznie. Na magazyn Spichlerz zaprasza Jacek Kosiak. W ten grudniowy, szary i chłodny wieczór znów poślemy w eter wiele ciepłych słów dla wielkopolskich rolników. Okazuje się, że znakomita jakość pracy w tutejszych gospodarstwach przekłada się na sukces przedsiębiorców w miastach. Restauratorzy nie tylko w Poznaniu chętnie chwalą się stałymi dostawcami ekologicznych, tworzonych z pasją produktów. Widocznie, powołując się na regionalne rolnictwo, można budować markę i przyciągnąć klientów. Klientów spragnionych dobrego, a nawet wyszukanego jedzenia, ale nie z hurtowni, tylko świeżego i nawiązującego do tradycji regionu. Nie tylko kulinarni znawcy szukają dań najwyższej jakości i doceniają starania w myśl zasady – zdrowo i smacznie od pola do stołu. Fakt, że ten trend staje się coraz bardziej modny, zauważyli też międzynarodowi recenzenci.
A dobra jakość dzisiaj coraz bardziej znaczy nie masowy produkt z hurtowni, a jakość wyjątkowa podpisana nazwiskiem wyjątkowego producenta.
To kolejny dowód na wysoki poziom wielkopolskiego rolnictwa, ale nawet najlepszym warto czasami co nieco przypomnieć.
Ilość gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Polsce systematycznie wzrasta i to jest przerażające.
O tym, co piękne i praktyczne dziś w Spichlerzu, a teraz zapraszam na serwis.
Serwis.
Trybunał Konstytucyjny przerwał do 10 grudnia rozpatrywanie sprawy uboju rytualnego. Wniosek złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Problem prawny zrodził się 2 lata temu. Trybunał wówczas orzekł, że przepis, na podstawie którego dokonywano uboju rytualnego, był sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Problem miała rozwiązać nowelizacja przepisów, ale Sejm w zeszłym roku rządowy projekt odrzucił. Obecnie ubój rytualny jest zakazany. Białoruś liczy straty z powodu rosyjskiego embarga. Mogą one wynieść około 100 milionów dolarów. Rosja pod koniec listopada wprowadziła zakaz importu produkcji z ponad 15 białoruskich zakładów mięsnych, drobiarskich i mleczarskich. Oficjalnie z powodu naruszenia rosyjskich norm sanitarnych. Miejscowi eksperci jednak są zdania, że Moskwa chce zablokować reeksport produktów z państw zachodnich objętych rosyjskim embargiem. Lepiej nie wywozić kukurydzy poza teren, gdzie znaleziono dziki zarażone ASF, tak zwanym afrykańskim pomorem świń. Takiego zdania jest Państwowy Instytut Weterynaryjny. Zdaniem specjalistów wirus może znaleźć się w paszy. Z tymi opiniami zdecydowanie nie zgadzają się zainteresowani rolnicy.
Serwis.
Ministerstwo Rolnictwa promuje lokalną, dobrą żywność pod hasłem 3 znaki smaku. Wielkopolscy rolnicy to dobra marka i warto się tym chwalić. Także międzynarodowi recenzenci docenili poznańskich i regionalnych restauratorów, również zadania z produktów od miejscowych rolników. Dziś coraz więcej klientów szuka czegoś wyjątkowego. Opowiada o tym twórca Festiwalu Dobrego Smaku, Wojciech Lewandowski.
Dobrej jakości produktami restauratorzy, a może bardziej szefowie kuchni, próbują zachęcić do odwiedzenia swoich restauracji klientów. A dobra jakość dzisiaj coraz bardziej znaczy nie masowy produkt z hurtowni, a jakość wyjątkowa podpisana nazwiskiem wyjątkowego producenta. I to już widać w kartach restauracji. Wystarczy wybrać się chociażby do tych poznańskich restauracji, które nagrodzone zostały czapkami Gołe Milo, by zobaczyć, że w menu pojawiają się nazwiska. Nie nazwiska szefa kuchni, nie nazwiska właściciela restauracji, ale nazwiska rolników, producentów, którzy są dostawcami danej restauracji. I widzimy na przykład jarmuż od pana Kowalskiego z serami Marka Grąckiego, jako pozycję w menu. I to nazwisko rolnika jest wyznacznikiem jakości.
A powiedzmy sobie dokładnie, co to jest za przewodnik, co to jest za znak, co to jest za marka?
Przewodnik Gołe Milo, o którym przed chwilą wspomniałem, to drugi najbardziej znany na świecie przewodnik kulinarny, drugi po przewodniku Michelin, który właśnie ukazał się w Polsce. W tym przewodniku 6 restauracji z Poznania i 8 z Wielkopolski wyróżnionych zostało 2 czapkami. To już naprawdę wysokie wyróżnienie. I wspólny mianownik wszystkich tych restauracji, ja zdążyłem to już zauważyć, jest właśnie taki, że szefowie kuchni sięgają nie po egzotykę, nie po produkty, które przyjechały do nas z drugiego końca świata, tylko po lokalne produkty kupowane od rolników. Dzisiaj rozmawiałem z Michałem Kutrym z restauracji Janusz Widelec właśnie o tym. On mówi, no tak, no ale po co mam zamawiać w hurtowni konfitury morelowe, skoro mogę zadzwonić do znajomego rolnika, który robi to ze swoich ekologicznych moreli i jego nazwisko podać w karcie. Swoje ekologiczne warzywa kupuję w folwarku Wąsowo, tu niedaleko, koło Nowego Tomyśla, bo to są świetnej jakości produkty. Dzięki kupowaniu bezpośrednio do producentu on oszczędza, gwarantuje wysoką jakość, jakość, a klientowi te gwarancje daje nazwiskiem producenta właśnie. To nie jest bezimienny produkt. Podobnie jest z winiarzami na całym świecie. Ja ostatnio spacerując po Budapeszcie z kilkoma węgierskimi winiarzami zauważyłem, że dla nich największym wyznacznikiem prestiżu jest to, że najlepsze restauracje oferują ich wina. Nie sklepy, nie supermarkety. I podobnie zaczyna być w Polsce. Winiarze, też producenci w Wielkopolsce dobrej jakości win, nalewek, zaczynają starać się, by być dostawcami dobrych restauratorów, bo jest to wyznacznikiem prestiżu. A być może, kiedy klient spotka się z tej jakości produktem w restauracji, w Poznaniu na przykład, to pomyśli sobie, to jest świetny produkt i później poszuka go na sklepowych półkach.
Jakie cechy powinien mieć półprodukt czy surowiec, żeby był zauważony przez recenzentów przewodnika?
O czym mówią restauratorzy najczęściej? O problemach ze stałością dostaw i stałą jakością dostaw. Więc stałość i wysoka jakość produktu na co dzień. To jest coś, co rolnik, producent musi mieć, by móc w tej lidze, że się tak wyrażę, grać. Oprócz tego powinien być to produkt wyjątkowy, najlepiej ekologicznie certyfikowany, bo tego coraz częściej chcą konsumenci. I wyjątkowy w sensie smaku, czyli nie taki, który smakuje masową, supermarketową produkcją. On nawet nie musi być wybitnie dobry w tej kategorii, w takim sensie nie każdemu musi smakować, nie musi być przeznaczony do szerokiego konsumenta, bo przecież to szef kuchni wyczaruje później z niego ostateczne danie. No i przede wszystkim trochę autopromocji. Ja widzę, że ci rolnicy, którzy trafiają do najlepszych szefów kuchni, są mistrzami autopromocji. Potrafią się sprzedać, potrafią sami trafić do restauratora, ale potem ich nazwiska są słynne. Ostatnio na degustacyjnej kolacji serwowanej przez najlepszych warszawskich szefów kuchni trafiłem na dwa wielkopolskie produkty. Ser smażony i na wędliny, doskonałe wędliny od Jacka Nowickiego, który wyrasta na gwiazdę wielkopolskiego wędliniarstwa.
Cieszą sukcesy Wielkopolan, ale mamy nadzieję, że znajdą się też ich naśladowcy. Jak zdobyć i utrzymać najlepsze kontakty? Przed chwilą podpowiadał Wojciech Lewandowski. A za chwilę powiemy o rolniczej praktyce.
Spichlerz. Wielkopolski magazyn rolniczy.
Teraz podpowiemy rolnikom, co mogą zrobić, by zwiększyć plony. Zapewne agrotechnicznej Ameryki nie odkryjemy, ale przynajmniej przypomnimy o ważnym przygotowaniu gleby. Wapnowanie i zmniejszenie kwasowości to temat rozmowy, którą Jacek Marciniak przeprowadził z doktorem inżynierem Witoldem Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Moim zdaniem, akurat myślę, że nie tylko moim zdaniem, ilość gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Polsce systematycznie wzrasta i to jest przerażające. Dlaczego przerażające? Ponieważ uregulowany odczyn gleby to jest ten podstawowy czynnik, który warunkuje dobre czy wysokie wykorzystanie między innymi nawozów, czy to nawozów azotowych, fosforowych, potasowych. I w tym momencie trzeba by wziąć pod uwagę to, że jeśli gospodaruję na glebach kwaśnych czy bardzo kwaśnych, to niejako z góry jestem skazany nawet przy najlepszej strategii nawożenia na to, że te nawozy nie do końca będą efektywnie wykorzystywane. A dlaczego uważam, że to jest przerażające? Ponieważ dzisiaj w niektórych województwach, cytuję za stacjami chemiczno-rolniczymi, odsetek gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych przekracza 50%. I w tym momencie możemy powiedzieć, że czasami się bardzo zastanawiamy nad tym, dlaczego mamy tak niskie plony krajowe. No może też dlatego, że niestety mamy zbyt dużo gleb kwaśnych czy bardzo kwaśnych. Zawsze produkcja w takich środowisku, czyli w środowisku kwaśnym, będzie produkcją trudniejszą, będzie produkcją sezonową, w większym stopniu będą występowały wahania plonu, no a przede wszystkim będzie bardziej kosztowna.
Czyli im wyższa kwasowość gleby, tym niższe wykorzystanie efektywności nawożenia.
Tak, zdecydowanie. Jeśli mówimy o makroskładnikach, tutaj jest praktycznie zależność liniowa, czyli w tym momencie im gleba bardziej kwaśna, tym słabsze wykorzystanie makroelementów. Z mikroelementami jest to bardziej skomplikowane, bo w tym przypadku większość mikroelementów poza molibdenem im bardziej kwaśno, tym lepiej te związki, które są nośnikiem tych mikroskładników, są rozpuszczalne, no ale problem polega na tym, że najpierw musimy przypilnować makroskładników, bo potrzeby pokarmowe są wielokrotnie większe w stosunku do makroskładników. Natomiast mikroelementy, potrzeby pokarmowe od kilkudziesięciu do kilkuset gramów rzadko przekraczają 1 kg na hektar, dlatego można spokojnie tutaj poprzez właściwą strategię nawożenia też te potrzeby pokarmowe pokryć chociażby w zabiegach nalistnych. Natomiast z makroelementami już nie ma takiej możliwości. Pamiętajmy, że regulacja odczynu gleby, czyli odpowiednie pH gleby, to jest optymalny rozwój zarówno mikroorganizmów glebowych, czyli życia biologicznego w glebie, optymalna struktura gleby i też optymalna, co wspomniałem wcześniej, tutaj dostępność makroelementów. To jest tworzenie optymalnych warunków do wzrostu systemu korzeniowego i pobierania tych składników z gleby. Dlatego jeśli mamy ten czynnik żyzności niedopilnowany, możemy z góry powiedzieć, że jesteśmy skazani na to, że te nasze nawożenie będzie w mniejszym stopniu efektywne.
O jakich zabiegach na polu o tej porze roku powinni pamiętać jeszcze rolnicy?
Pszenicy już wiele dzisiaj nie zrobimy, bo generalnie już powinniśmy być po tych podstawowych zabiegach nawozowych, w tych, które wykonujemy w okresie jesiennym. Natomiast co do kukurydzy, możemy się zastanowić, jeśli byśmy mieli takie gleby, które mają niską czy bardzo niską zasobność, na przykład fosfor czy potas, to jeszcze z powodzeniem możemy te składniki zastosować w nawozach w okresie jesiennym. Po co? Po to, żeby już tą glebę zacząć wzbogacać od tego okresu i była szansa, że te składniki się przemieszczą w głąb gleby i wtedy to będzie bardziej efektywne, niż bym wszystkie te składniki na tych glebach o niskiej zasobności, czyli fosfor i potasz, chciał prowadzić w okresie wiosennym. Z jednej strony nie ma później takiej możliwości, żeby tak głęboko je przemieścić w glebie, a z drugiej strony możemy powiedzieć tak, zbyt duża dawka w okresie wiosennym, na przykład potasu, stwarza określone zagrożenie, czyli może ograniczać wschody kukurydzy.
Oczywiście częstotliwość wapnowania uzależniona jest od poziomu kwasowości gleb. Przypomina o tym Jacek Marciniak i jego rozmówca.
Spichlerz. Wielkopolski magazyn rolniczy.
Dzisiaj to wszystko. Zapraszam za tydzień na kolejne już coraz bardziej zimowe tematy. Do usłyszenia, mówi Jacek Kosiak.
Spichlerz. Wielkopolski magazyn rolniczy. Więcej informacji na stronie www.minrol.gov.pl. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.